Partnerem loży giełdowej jest Noble Securities.
Dzień dobry Państwu, jest piątek, 26 kwietnia. Zapraszam na ósmy odcinek Loży Giełdowej. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś w moim wirtualnym studiu profesor Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry, witam.
I Sobiesław Kozłowski, dyrektor w Noble Securities. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, zgodnie z tradycją chciałbym zacząć od kwietniowych, rynkowych waszych zaskoczeń na plus i na minus. I może tym razem zacznę od pana Sobiesława.
Jeżeli chodzi o zaskoczenia in plus, to zacząłbym od dobrego czy mocnego zachowania, na przykład Allegro i XTB po ABB, po przyspieszonej budowie księgi popytu. I widać, że rynek szuka okazji czy spółek, które z jednej strony albo są przecenione z szansą na poprawę wyników, czyli Allegro konsument, no i XTB re-rating, poprawa mnożników, poprawa sentymentu do tej spółki. To takie zaskoczenia dla mnie in plus. In minus, no to wzrost rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. Teraz 4,60 na koniec zeszłego roku, 3,80, czyli 80 punktów bazowych, czy 4,30 miesiąc temu, 15 marca. Z jednej strony to jest jakby zmiana percepcji inwestorów odnośnie momentu obniżek, czy rozpoczęcia cyklu obniżek w Stanach z czerwca, lipca, na ten moment na wrzesień, może listopad, a z drugiej strony wzrost niepewności wynikający z eskalacji, czy obaw o eskalacji na Bliskim Wschodzie. Także to wydaje mi się, no tych wzrost rentowności takich z dwa triggery na ten moment. No ale póki co to istotnie nie wpływa na zachowanie S&P, póki co 5000 bronione. Ale to pewnie w innych pytaniach będziemy rozwijać tę kwestię.
Tak, do Wall Street jeszcze wrócimy. Panie prezesie, jak u pana wyglądają zaskoczenia kwietniowe?
Dzień dobry, witam serdecznie. U mnie dość skromnie tym razem. To takim numer jeden zaskoczeniem, moim zdaniem, jest zaskoczeniem in plus. Jest nowy rekord naszej warszawskiej giełdy. Dwa dni temu, we wtorek. Może nie jest zaskoczeniem to, że ten nowy rekord nastąpił, bo my oczekiwaliśmy, że w drugim kwartale jest jeszcze szansa na to, aby poprawić osiągnięcia z pierwszego. Natomiast stało się to przy dużej słabości rynku amerykańskiego, czyli u nas zbliżyliśmy się do poziomu 85 tysięcy punktów, podczas gdy Amerykanie ledwo się zbierali po niedużej, ale 5% korekcie. I wydaje się, że to jest takim, no, dla mnie przynajmniej największym pozytywnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o rynki w kwietniu. Drugie zaskoczenie, aczkolwiek no to też jest w kategorii wreszcie, mamy ten pakiet amerykański dla Ukrainy, warty ponad 60 miliardów dolarów. Przysłowie mówi, lepiej późno niż wcale. No, mam nadzieję, że nie za późno. Są te pieniądze. Mam nadzieję, że Ukraina będzie się skutecznie w stanie bronić przed agresją rosyjską i że no, te załamania, które zaczęliśmy obserwować w ostatnich tygodniach na pewnych odcinkach frontu, że one się nie będą powtarzać i że Ukraińcy będą w stanie utrzymać swoje pozycje po tej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast no wydaje mi się, że jakiś tam lekki minus, ale to naprawdę lekki, bo to przecież musiało się w końcu wydarzyć, to korekta na rynku amerykańskim. Nie może z jakiejś kategorii negatywnych zaskoczeń, bo przecież to na rynkach się zdarza, że nie tylko rynki idą do góry, ale jednak jakiś tam lekki cień zaczął się pojawiać na tym rynku amerykańskim. Ciekawi mnie to, czy Amerykanie będą w tym drugim kwartale w stanie poprawić osiągnięcia z końca marca. Myślę, że o tym jeszcze sobie podyskutujemy. Tutaj mogą być podzielone zdania. Nam się to udało. Dwa dni temu mieliśmy rekord. I w związku z tym to może też już być zapowiedzią czegoś, co nas prawdopodobnie czeka w trzecim kwartale bieżącego roku, ale też o tym pewnie za chwilę.
Panie profesorze, jak u pana wygląda lista zaskoczeń dodatnich i ujemnych?
Znaczy, ja się tutaj zgadzam z kolegami. Powiem tak, że widzę rozwarstwienie rynku na rynki bazowe, na których jest korekta, bo tak to na razie nazwijmy, chociaż tam się już pojawiły takie oznaki, że teoretycznie mógł to być szczyt, ale tutaj jeszcze nie ma potwierdzenia, że to był szczyt i że jesteśmy w jakiejś fazie spadkowej, tylko na razie traktujemy to jako korektę, nawet technicznie. Natomiast druga liga to są kraje, no powiedzmy, też należące do rozwiniętych i tutaj jak weźmiemy na przykład w Europie Austrię czy Włochy, których indeksy tam cały czas uciekają do góry, no to jeśli my się do nich zaliczamy, mam nadzieję, że do takich krajów możemy się zaliczyć, prawda, do tej ligi, a nie do półki niżej, no to u nas też to widzimy. U braci Czechów też indeks bije rekordy, więc jak gdyby widać, że w tej chwili ten ciężar poszedł w stronę tych takich, powiedzmy, krajów drugiej ligi, no tak to nazwijmy, tak, no bo to na pewno do pierwszej nie należymy i w tej pierwszej jeszcze widać Japonię, która tam się oddala od szczytu i to się wpisuje w taki scenariusz, tak jakby te pieniądze może na chwilę uciekły gdzie indziej i próbują sobie rozegrać te lżejsze giełdy, że tak powiem. W krajach latynoskich tam jest takie przeciąganie liny, w sumie Meksyk się nawet troszeczkę z nami rozfazował, bo kiedyś byliśmy lepiej z nim sfazowani, teraz mniej. Także tutaj wydaje mi się, że grana jest taka druga liga. Natomiast surowce, bo w sumie nie powiedzieliśmy nic, a tutaj uderzenie było na złocie i to chyba wszyscy zaparli dech w piersiach. To wcześniej zapowiadał Sebastian. Bo... Natomiast to się wpisuje w ogóle w metale szlachetne, bo jeśli dołożymy do tego srebro i miedź, która zaczęła uciekać, której ceny zaczęły uciekać w górę i w wystrzał KGHM-u, związany oczywiście z ucieczką cen miedzi między innymi, no to jest takie pozytywne zaskoczenie, ale to mi się wpisuje trochę w taki drugi scenariusz, że być może teraz pałeczkę zaczną przejmować wybrane surowce, tak? To jest, no, mam to w tej chwili w głowie, że giełdy mogą zwolnić po tych no, silnych falach wzrostowych, które mieliśmy, a w blokach startowych stanęły metale. Jeszcze tutaj widać wzrost cen aluminium, rudy żelaza i cyny i to jest to, co zrobiła giełda londyńska z metalami rosyjskimi, dając tam ban, prawda, na rozliczanie się tymi metalami na swojej giełdzie. No i to spowodowało gwałtowny wzrost właśnie tych trzech rodzajów metali, no tym razem może już nie szlachetnych, natomiast chodzi o to, że no, jest to ten czynnik znowu wpisujący się w ten scenariusz, że coś się zaczęło tam dziać. No i chyba trzeba wrócić do sprawy kakao, która ja już myślałem, że 10 tysięcy to jest 10 tysięcy i ani grosza więcej, a tutaj się okazuje, że korekta była płytka. I kakao tak właściwie zaczyna wychodzić do góry, mówiąc, że to chyba jeszcze nie koniec. Także w tej chwili robi się coś w rodzaju takiej płaskiej korekty i z dużymi ciągotami do góry nadal, tak bym to ujął. Chociaż oczywiście trzeba tam inteligentnie sobie jakiś stop loss zaznaczyć, że gdyby przebił odpowiedni poziom, no to trzeba uciekać tego kakao. Może w stronę kawy, która przebiła też trend spadkowy i to też mi się podoba, bo to jest drugi surowiec, który ma podobne problemy jak kakao, praktycznie takie same, może za wyjątkiem choroby, która dotyka te kakaowce. Kawa może nie ma aż w tej chwili takiego problemu. No i ze zbóż to właściwie one są w trendach bocznych z takim lekkim wybiciem w górę, ale chyba ryż najbardziej wszystkich zaskoczy, bo tam też mamy wzrost na kontraktach 16 do 19,24, więc to jeśli chodzi o zboża, to jest duży. A bardzo, no powiedzmy, negatywnie zaskoczyła mnie tarcica, której cena tam spadała na rynkach światowych. No i jeszcze może takie rozwarstwienie, też jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Cena wieprzowiny w Stanach ucieka do góry, a w Europie jak zaklęta stoi. Tam była taka podwyżka na giełdach niemieckiej, na dużej giełdzie niemieckiej, małej giełdzie niemieckiej. U nas też troszeczkę poszło do góry, ale zbliża się sezon majowy, bo niektórzy już grille tam wyczyścili na długi weekend, ale się okazuje, że wcale ceny w Polsce karkóweczki nie poszły jakoś mocno do góry, więc jestem bardzo ciekaw, co się z tym rozwarstwieniem dalej będzie działo, tak? Bo to jest taka dawno niewidziany przeze mnie różnica, dosyć duża cena, ale oczywiście to tutaj dochodzi jeszcze miejsce posiadania danego towaru, bo nie można tym handlować tak jak akcjami, że zrobię sobie prosty arbitraż, bo tutaj dochodzą oczywiście jeszcze koszty składowania i przerzutu tego mięsa i tak dalej. Także to są chyba moje zaskoczenia i plus i minus. Dziękuję pięknie.
Pan profesor wywołał temat tego, że być może surowce przejmą pałeczkę liderów w najbliższym czasie, a giełdy trochę przystopują. I właśnie, bo chciałbym, żeby tak może motywem przewodnim tej naszej dzisiejszej loży było, był efekt sezonowy, który nam się zbliża, czyli sell in my and go away. Wiem, że ostatnio rozmawialiśmy, chyba w dwóch ostatnich lożach, panowie raczej podpisywali się pod tezą, że to pierwsze półrocze na rynku akcji w Polsce będzie jeszcze dobrze, dopiero potem mogą zacząć się turbulencje, no ale wiemy, że giełda to nie jest apteka. Więc chciałem właśnie zapytać, czy przypadkiem to, o czym też wspominaliście, ta relatywna siła polskiej giełdy, czy to nie jest takie ostatnie tchnienie byków? I czy właśnie obawiacie się, że to sell in my może w tym roku się sprawdzić? Chociażby zaczynając właśnie od tego argumentu, że te surowce są teraz już mocno, mocno rozgrywane. No i widzimy też tą korektę na Wall Street. Także czy obawiacie się, że trzeba będzie w maju uciekać, panie Sobiesławie?
To jest właśnie kluczowe pytanie, czy jedno z kluczowych pytań, bo i też pytanie, czy bardziej chodzi o WIG20, czy nasz polski rynek, czy Stany. W tym sensie, że ja widzę taki, że ten rok jest nietypowy, w tym sensie, że czwarty rok cyklu prezydenckiego zazwyczaj pierwszy kwartał jest słaby, a w tym roku był bardzo dobry, czyli to sugeruje raczej szukanie tych wyjątków i jak tutaj robimy analizy, to wydaje nam się, że jest bliżej do 2012 z mocnym sentymentem w Stanach i to tak jak mamy jakieś tam próby oszacowania, no to w Stanach wydaje nam się, że mogą z jakimś może okresem jeszcze przejściowym czy korektą, ale generalnie wzrosty mogą trwać do września i S&P 500, 5800, tak powiedzmy bazowo wykluczając skrajnie pozytywny czy skrajnie negatywny scenariusz. A jeżeli chodzi o WIG20, no to pytaniem jest, czy rzeczywiście mamy po okresie spadku inflacji powrót do obaw o odbicie, czyli raczej okres nieco słabszy dla akcji, rozgrywanie surowców, no ale mamy tu właśnie KGHM PKN i trochę niepewności związanej z Bliskim Wschodem, czy też bardziej bliżej naszej granicy z Ukrainą. I pytanie zasadnicze, czy oprócz banków, których chyba story oprócz wyników czy dywidend, no póki co brak dodatkowych triggerów, czy dalej będzie rozgrywane i dołączą inne sektory, no właśnie na przykład surowce. Summa summarum, Stany wyglądają chyba lepiej, ale z drugiej strony takie wzrosty po ścianie strachu też są dobrymi wzrostami. Także odpowiadając bardziej konkretnie, czy w sell in May, wydaje mi się, że chyba w tym roku mogą być mniejsze szanse na sell in May.
Panie prezesie, a czy pan, bo pan od jak spotykamy się w loży regularnie, to tego scenariusza się dotychczas trzymał, że to pierwsze półrocze będzie cały czas dobre, a może pan zmienił zdanie po tym, co się ostatnio działo, chociaż no nie miał pan zbyt dużo negatywnych zaskoczeń, także zakładam, że nie, ale być może jednak boi się pan, że będzie sell in May?
No ale May to już jest prawie koniec pierwszego półrocza.
No właśnie.
Także tutaj jakby podtrzymujemy cały czas nasze zdanie, nasze prognozy, że pierwsze miesiące bieżącego roku powinny być pozytywne. Jesteśmy już na koniec kwietnia, czyli te pierwsze miesiące one powoli zaczynają nam się kończyć. Wchodzimy w okres maja, czerwca i tutaj bym w tym okresie tych najbliższych dwóch miesięcy szukał okazji do zwiększenia bezpieczeństwa portfeli. To znaczy gdzieś tutaj w tych dwóch miesiącach będą takie dni, kiedy trzeba będzie przynajmniej część pozycji zredukować po to, aby się przygotować na to, co moim zdaniem czeka nas w trzecim kwartale, a mianowicie przed tak zwanym spektaklem wyborczym w Stanach Zjednoczonych dwóch mocnych kandydatów, którzy myślę, że nie będą przebierać w środkach. I tutaj padnie z ich stron pewnie wiele, wiele ciekawych informacji, które nie wszystkie mogą się podobać rynkom, a rynki trzeba pamiętać, że są ponad 1,5-roczny wzrost, w związku z tym jakiekolwiek negatywne informacje po takim wzroście no mogą być przez rynek używane jako okazja do przynajmniej większej korekty. Tak więc szukałbym tutaj w maju, czerwcu okazji do redukcji zaangażowania, do bardziej bezpiecznego i defensywnego nastawienia przynajmniej na trzeci kwartał. Zobaczymy, jak to się no wszystko nam rozwinie. Cały czas trzeba na uwadze mieć również te ryzyka geopolityczne, czyli Ukrainę, Bliski Wschód. No z naszej strony oczywiście Ukraina jest ważniejsza, natomiast wielu inwestorów na świecie też bacznie śledzi to, co się dzieje w Izraelu i okolicach. W związku z tym no tutaj z tych różnych frontów mogą w trzecim kwartale płynąć różne informacje i po takim pięknym zachowaniu rynku, bo jesteśmy dzisiaj na poziomie WIG-u 84 tysiące punktów, a przypomnę, że w październiku 2022, kiedy zaczynaliśmy tą piękną hossę, byliśmy na poziomie 45 tysięcy. W związku z tym przebyliśmy kawał dobrej drogi i trzeba jakby zwiększyć czujność. Nie oznacza to, że uważamy, iż polskie akcje są drogie, wręcz przeciwnie, cały czas jest dość tanio, pojedyncze tylko spółki, tak jak ostatnio zresztą też mówiliśmy, jak na przykład Budimex, są no, wysoko wycenione, a większa, zdecydowanie większa część rynku, czy prawie wszystkie spółki są cały czas dość nisko wycenione. Weszliśmy też w sezon dywidendowy. Zaczęły się odcinać dywidendy od chociażby banków, od ING, PKO w ostatnich dniach. To powinno też w jakiś sposób stabilizować rynek, bo te pieniądze będą wracać do inwestorów instytucjonalnych. Także mam nadzieję, że tutaj te najbliższe tygodnie jeszcze będą dla inwestorów niezłe, że jest jeszcze wiele możliwości na zarabianie, szczególnie biorąc pod uwagę ten fakt dość niskiej wyceny fundamentalnej polskich spółek. Natomiast no, tak troszkę na wszelki wypadek w trzeci kwartał wchodziłbym już z pewną bardziej defensywną postawą i oczekiwałbym na to, co się zadzieje czy w Stanach, czy w Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie. I te informacje mogą jednak wpływać na zachowanie inwestorów po ponad 1,5-rocznym trendzie wzrostowym.
Panie profesorze, a czy u Pana palą się już takie lampki alarmowe i przyjmowałby Pan teraz już postawę defensywną, czy na spokojnie do jeszcze przez ten maj, czerwiec?
To znaczy, tutaj kiedyś, jak się widzieliśmy u Pana w loży, to no, padła taka informacja, że spodziewamy się pierwszego półrocza, ale to nie znaczy, że to musi 30 czerwca się skończyć, prawda? Więc może skończyć się wcześniej. Ja jak patrzę na wykres, na przykład S&P 500, no to mieliśmy tą ostatnią falę wzrostową z ubiegłego roku, która tak od wakacji czy jesieni, która się w tej chwili już powiedzmy zakończyła i tam w układzie tygodniowym to, co mnie niepokoi, no to mamy trzy czarne świece plus sygnał sprzedaży na MACD, więc jeszcze broni się takie wsparcie tego indeksu z lata 2021 roku, no i to jest w tej chwili potężne zatrzymanie. Gdyby się okazało, że ten indeks tam zagłębia się niżej, no to znaczy, że tak naprawdę coś się skończyło i potem już ostatnią taką deską obrony to jest trend wzrostowy, linia trendu wzrostowego jakieś 4,550 mniej więcej na dzisiaj. Podobnie jest na DAX-ie, który też wygenerował już sygnały sprzedaży na tygodniowym MACD. KKRand się jeszcze pięknie broni, bo on odbił się od takiej linii trendu wzrostowego, takiego kanału wzrostowego i jeszcze się tam utrzymuje, chociaż MACD jest bliski wygenerowania sygnału, ale tego jeszcze nie ma. Z drugiej strony, jeśli wszystko było przesunięte w tym roku, powiedzmy o miesiąc, to znaczy nie było efektu stycznia, tylko był efekt grudnia, a w styczniu mieliśmy jak gdyby kontynuację, czy tam pojawiła się taka pewnego rodzaju korekta i potem rynek wyszedł wyżej, no to może właśnie powinniśmy mówić nie może o sell in May, tylko sell in April. No i gdyby się okazało, to właśnie ostatni szczyt S&P 500 to jest właśnie w kwietniu, tak, w tej chwili, tak jak widzimy. No, jeśli zostanie przebite, no to oczywiście całe to rozumowanie jest już passé. Natomiast no, w tej chwili ten szczyt jest, plus jeszcze tych trzech czarnych żołnierzy, których tutaj widzimy na wykresie. Także no, uważam, że pojawiły się pewnego rodzaju ostrzeżenia. Sebastian mówi, jak gdyby, że no, trzeba też zwiększyć czujność, ewentualnie zmieniając lekko portfel, żeby był bardziej odporny na gorączkę i kaszel, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj już się zaczęło to w Polsce i jak popatrzymy na niektóre spółki w Warszawie, to one się kiedyś pięknie jak wybiły do góry, to rosły. A teraz duża część tych lżejszych spółek to jest wybicie do góry, które staje się pułapką, potem jest zejście do bazy, a wręcz czasami z tej bazy wybijają się dołem, więc to już nie jest taka hossa, gdzie wszystko rośnie i każde wybicie w górę przekłada się na fantastyczne stopy zwrotu, tylko teraz rynek w Warszawie stał się trochę bardziej taki chimeryczny. Jest grupa spółek granych, ale jest też takich, które no, cierpią już i na nich się traci, albo zaczęły się takie rozgrywki, trochę wybić w górę i wyskoczyć z tej spółki, tak? Więc tutaj takie słodkie buy and hold to już może dotyczyć określonej grupy spółek, ale nie może być powszechnie stosowane na rynku, bo wtedy się nie zarabia, tak? Dziękuję.
No trochę to też widać na WIG20, który z tym 2,5 tysiąca punktów, no już trzeci raz je, powiedzmy, gdzieś nadgryza, ale przebić wyżej się nie może. Ale dobrze, to kontynuując, no to trochę chyba zasiali panowie trochę strachu, więc być może to sell in April, jak popatrzymy na to, zobaczymy z perspektywy następnych 9-10 loży giełdowej, może zacznie się od tego, że jednak zaskoczyło wszystkich to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, mam na myśli wyższą od oczekiwań inflację, która sprawiła, że Fed jednak no, znowu się troszeczkę stonował swoje gołębie zapędy. Jeszcze na początku roku mówiliśmy o tym, że bazowo są 3 obniżki stóp procentowych w tym roku. Na ten moment czerwiec raczej odpada, nie wiadomo co będzie na kolejnych posiedzeniach. Niektórzy już powątpiewają, czy będą 2 obniżki, albo czy w ogóle będzie. No, stąd mamy też to, co się dzieje na rentownościach. No, też mieliśmy umocnienie dolara. Więc chciałem się zapytać, czy może to jest taki, w cudzysłowie oczywiście, gwóźdź do trumny tej hossy. Panie Sobiesławie, czy pan by tutaj się zgodził? No bo ewidentnie mamy, mogą to być korelacje, nie musi to być wpływ przyczynowo-skutkowy, no ale jednak widać, że coś jest nie tak, S&P zaczęło korektę, my jesteśmy relatywnie silniejsi, a zbiegło się to w czasie z tym, co się stało z inflacją i z narracją Fedu.
To jest ciekawa kwestia w tym sensie, że dane z amerykańskiej gospodarki są póki co dobre, chyba rekordowa sprzedaż nowych domów na przykład, stopa bezrobocia niska, to można powiedzieć, że Fed ma ten, patrząc z tej perspektywy, Fed ma komfort, bo dane są dobre, nie musi reagować nerwowo. Też istotnie jest efekt majątkowy w tym sensie, jednak bardzo mocny pierwszy kwartał, jakieś symptomy schłodzenia, jeżeli chodzi o S&P aktualnie. W tym sensie, że być może obniżka stóp byłaby odebrana przez inwestorów jako gorsze otoczenie i powiedzmy zanegowanie inwersji krzywej rentowności, mówiąc tak bardziej fachowo, w tym sensie, że już zachowanie obligacji sygnalizowałoby właśnie gorsze perspektywy, czy niższą presję inflacyjną w niższym czy gorszym otoczeniu makro. No i to byłoby negatywne dla spółek wzrostowych i dla S&P. No i z tej perspektywy, póki są dobre dane makro, no to indeks zachowują się dobrze. Jakby Fed zaczął może obniżać, no to byłby sygnał negatywny, także być może ta narracja obowiązuje. Oczywiście po takim mocnym pierwszym kwartale wykonaniu amerykańskich akcji jakieś schłodzenie sentymentu może nastąpić. I co istotne, tak w kontekście pytania o walutę, no to indeks dolara DXY wybił się górą, można powiedzieć, z takiego trójkąta budowanego od 2021 roku, no i podchodzi pod 107, przepraszam. No i w związku z tym to też wpływa na osłabienie euro, no i to też ma wpływ na złotego, no w tym sensie jeszcze niedawno byliśmy, czy był testowany poziom w trakcie tego ostatniego miesiąca 3,91, a mieliśmy podejście pod 4,1150, także tak wyraźne osłabienie złotego. Reasumując, Wydaje mi się, że aktualna taka dominująca percepcja jest taka, że póki są dobre makro, dane makro i Fed nie obniża stóp, no to jest dobre dla akcji, co jest trochę może przekór takiego jakby intuicyjnemu postrzeganiu, że im wyższe stopy, czy wysokie stopy, to jest negatywne, bo no generalnie dobre otoczenie sprzyja, czy daje komfort Fedowi, i Fed nie obniża stóp procentowych, także ja bym się chyba zaczął martwić aktualnie, gdyby Fed szybko zaczął obniżać stopę, to chyba byłoby negatywne dla rynku akcji amerykańskich, ale też i polskich.
Panie prezesie, a pana zdaniem to, co się stało na eurodolarze i na rentownościach, to jest już zmiana trendu, czy tylko chwilowe zachwianie?
Jest takie powiedzenie, że każda hossa rodzi się w bólach i jak patrzymy na amerykańskie obligacje, to trochę takie wrażenie możemy mieć, bo po przetestowaniu 5% na dziesięciolatce w październiku ubiegłego roku wydawało się, że już złapaliśmy odpowiednie noszenie. Tymczasem teraz wróciliśmy na poziom 4,64 czy 4,65 dzisiaj. No i zbliżamy się powoli w kierunku tych 5% niczym do magnesu. Natomiast ja uważam, że nie grozi nam przebicie 5%. Nawet jeżeli byśmy doszli do tych 5%, no to moim zdaniem mielibyśmy tak zwany double top. I to byłby bardzo, bardzo mocny sygnał do kupowania amerykańskich obligacji, bo ich rentowności przy poziomie 5% są bardzo wysokie. Jak popatrzymy na okres chociażby ostatnich 20 lat, ja już nie mówię o 10, ale 20 lat, to były tylko momenty, kiedy dziesięciolatki amerykańskie dawały 5% rentowność. To był okres mniej więcej połowy lat, czy tam 2006-2007-2008 rok. I no to był przez chwilę tylko ten czas. W związku z tym na razie cały czas podtrzymujemy naszą tezę, że hossa na amerykańskim rynku obligacji rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku. Ale im bliżej będziemy tych 5%, to być może, że zmieni się ta obserwacja w to, że byliśmy w konsolidacji przez ten okres iluś miesięcy i że ta prawdziwa hossa nastąpi po ponownym przetestowaniu 5%. Nie spodziewałbym się, jeszcze raz powtórzę, żeby amerykańskie obligacje dziesięcioletnie miały rentowności powyżej 5%. I później zakładałbym, że będziemy obserwować tę hossę, na którą wszyscy inwestorzy czekają, czyli hossę na amerykańskim rynku obligacji, która również powinna pomagać wielu aktywom, obligacjom na całym świecie, obligacjom u nas, bo tutaj też przecież czekamy na spadek rentowności, ale moim zdaniem może pomagać i innym aktywom, również ryzykowniejszym aktywom, również metalom szlachetnym. Także wydaje mi się, że tutaj raczej byłbym większym optymistą. No oczywiście główny powód tego wzrostu rentowności jest taki, że po prostu gospodarka amerykańska, czy ogólnie gospodarka globalna, pomimo tak wysokich stóp procentowych, trzyma się zadziwiająco mocno. To tutaj bym nigdy nie postawił takiej tezy, że przy tak wysokich stopach procentowych praktycznie nie będzie to odczuwalne czy w amerykańskiej, czy w globalnej gospodarce. I myślę, że to jest ten powód. To spowodowało oczywiście przesunięcie w czasie oczekiwań na obniżki stóp, czy w Stanach, czy w strefie euro. Banki centralne mają bardzo komfortową sytuację. Dopóki dobra sytuacja na rynkach pozwala, to nie muszą wykonywać żadnych ruchów, mogą czekać. Natomiast gdyby była taka sytuacja w trzecim kwartale, jak oczekujemy, że pojawi się ta znacznie większa zmienność na rynkach, no to myślę, że tutaj banki centralne przypomną sobie już o tym, że inflacja nie jest problemem i że te stopy procentowe z tych bardzo wysokich poziomów będzie można obniżać. Ten proces powinien zacząć się w drugiej połowie tego roku i powinien być kontynuowany w roku 2025. A więc nie wszystko złe na rynkach, co nas czeka w drugiej połowie tego roku. Wydaje się, że po tym jak akcje tutaj mogą zaszczytować w drugim kwartale bieżącego roku, pałeczkę mogą przejąć obligacje.
No, pisał ostatnio o tym na waszym blogu Tomek Hońdo, że przynajmniej na polskim podwórku obligacje zmiennokuponowe, korporacyjne przeżywają bardzo duże napływy, chyba rekordowe. cieszą się sporą popularnością, no i też to otoczenie makro i monetarne im sprzyja. No więc to taki, czyżby to nie był taki kolejny argument za tym właśnie, że sell-in May czy sell-in April się ziści, bo kapitał będzie chciał przepływać do innych aktywów. Też w tym kontekście trochę wczoraj na przykład byłem na giełdzie na konferencji o pasywnym inwestowaniu. No i kiedy się o tym mówi, to taką bardzo dużą częścią tych pasywnych portfeli mają być właśnie papiery dłużne, więc tak się zastanawiam, czy to się tak trochę nie spina w całość. Panie profesorze, czy pan tu się obawia, że oprócz surowców, o których pan wcześniej mówił, które tutaj się wybijają, to jeszcze obligacje mogą odciągać kapitał od rynku akcji i spełniać ten nasz scenariusz jednak tego efektu sezonowego nie negatywnego dla rynku akcji?
Tak, to znaczy ja się zgadzam i tutaj jeśli chodzi o obligacje, to one są, teraz stają się jednym z ulubionych przez Polaków instrumentów, jeśli chodzi o inwestowanie, oprócz nieruchomości, bo to jest chyba w Polsce też taki sport narodowy, mieszkanie i grunty orne, prawda, to są doskonałe inwestycje i nie muszę codziennie robić wyceny i ja zarabiam w długim horyzoncie, więc te moje zyski się tam kumulują. Natomiast no, obligacje mają to do siebie, że są śmiertelnie nudne w rozumieniu takim, że generalnie jeśli nikt tam nie dealuje na nich, co jest dosyć trudne, no to generalnie je się trzyma, tak? Więc nie są tak zapierające dech w piersiach jak notowanie akcji czy surowców, na których jeszcze sobie tam można powiedzmy pogrywać. Ale zgadzam się, że w tej chwili jeśli na obligacjach zmiennokuponowych mamy około 10%, to po co inwestować na giełdzie, tak? W sensie to dla wielu osób te 10% jest wystarczającą nagrodą za inwestowanie. Ja mówię o obligacjach tutaj korporacyjnych oczywiście, tak, no bo na rządowych tyle nie ma. Ale jeśli na przykład weźmiemy takie spółki jak Kruk, no to chyba też do tej pory można było na tych obligacjach spać spokojnie i też są inni emitenci w miarę dobrzy, na których te rentowności są w okolicach 10% i mam nadzieję, że getback nie powtórzy się tak łatwo jak wcześniej. Poza tym rynek chyba już jest w tej chwili w innej fazie rozwoju niż wówczas. Natomiast jeszcze tak wracając do tego, co pan powiedział, to skoro właśnie i to, co Sebastian mówi, skoro rentowności amerykańskich obligacji zbliżają się do tych 5%, no to znowu Amerykanie drapią się w głowę i mówią, to po co inwestować na giełdzie, tak? No bo to są naprawdę wysokie nagrody za utrzymywanie tych instrumentów finansowych, czyli teoretycznie odpływ środków od rynków akcji. Z drugiej strony, jeśli no, spodziewamy się drugiej fali inflacji w kraju, czy pewnie też na świecie, no to jest znowu czynnik taki lekko negatywny dla giełd. Plus wzrost cen surowców, który jest inflacjogenny. Ostatnio się też pojawiły informacje, że niektóre banki inwestycyjne widzą ropę w okolicach $100. No to jest kolejny czynnik inflacjogenny, czyli no zniechęcający do inwestowania na rynku akcji. Więc wydaje mi się, że to ciśnienie pod tłokiem takim giełdowym zaczyna rosnąć. I teraz jest oczywiście pytanie takie, czy to już, czy jeszcze, no ta, może nie, dlatego że fala dystrybucji tych akcji musi chwilę potrwać, to najprawdopodobniej nie będzie zwrot w postaci V, odwróconego V, że jest szczyt, po czym wszyscy powiedzą, o tutaj był koniec i zacznie spadać, tylko jeśli miałoby to być jakiś szczyt, to powinna ta dystrybucja być, jeśli hossa trwała półtora roku załóżmy, no to dystrybucja powinna być rzędu 2-3 miesięcy, zanim te akcje zostaną wyrzucone w rynek, że tak powiem, i zacznie się gra na dół, tak? Oczywiście ona się nie może zacząć sama z siebie na dół bez gospodarki, więc no jeśli gospodarka będzie dobrze się zachowywać, to nikt nie będzie grał na akcjach na krótko, prawda? No bo to jest samobójstwo. Natomiast mi się wydaje, że jeszcze pół roku temu byłem bardziej optymistycznie nastawiony do amerykańskiej gospodarki, a tutaj się okazuje, że ona się trochę tak schłodziła. To znaczy, może to nie jest, powiedzmy może tak, ona lekko mnie rozczarowuje w stosunku do tego, co myślałem wcześniej, chociaż nie jest źle, o tak bym to ujął, ale tak miałem większą nadzieję na to, że będzie lepiej. I tutaj już widzimy też po wynikach niektórych amerykańskich spółek, które jedne pokazują, że jest bardzo dobrze, a inne pokazują, że nie jest tak dobrze, jest trochę gorzej niż się wszystkim wydaje. I to też po polskich spółkach widać. One niektóre oczarowują inwestorów in plus, a drugie rozczarowują in minus. Tak? Więc no już nie jest tak łatwo, jak było wcześniej, kiedy co wynik to generalnie było lepiej niż zakładał konsensus. Tak? Więc wydaje mi się, że tutaj już jesteśmy troszeczkę w innej fazie wzrostu, no po półtora rocznej hossie I teraz już nie będzie tak łatwo pchać ceny akcji wyżej, tylko raczej w trendzie bocznym. Niektóre będą szły oczywiście do góry, ale inne też będą miały takie, będą, na nie będzie oddziaływać siła ciążenia. Dziękuję.
To a propos danych gospodarczych, no w Stanach ostatnio trochę słabsze od oczekiwań były PMI-e, te chyba opublikowane we wtorek, przy czym oni bardziej patrzą chyba na jednak odczyty ISM, a tych chyba jeszcze nie poznaliśmy. Ale jeśli chodzi o polską gospodarkę, to mieliśmy słabe, zaskakujące odczyty marcowej produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i to tam były duże odchylenia in minus i może tutaj też jest argument. Panie Sobiesławie, bo pan jest najbardziej optymistycznie nastawiony tutaj, chyba z całej trójki, więc czy tutaj by się pan obawiał tego sygnałów negatywnych, że mogłaby się jednak ziścić ten scenariusz końca Hossy?
Tak patrząc, bo już tak wchodząc bardziej w szczegóły, to dane o produkcji budowlano-montażowej to jest efekt zakończenia perspektywy wcześniejszej unijnej, no i to efekt wysokiej bazy, a też no bo zaskoczyła też lekko sprzedaż detaliczna, to efekt między innymi o dwa dni mniejszej liczby dni roboczych, chociaż święta były wcześniej, czyli to mogłoby wspierać sprzedaż. Summa summarum, no to widać lekkie, powiedzmy, słabsze od oczekiwań odczyty, jeżeli chodzi o produkcję. No i przy czym wyceny spółek przemysłowych raczej są niskie. No, to, co do tej pory mocno wpływało na nasz rynek, no to zachowanie banków i to jest o tyle ciekawe, że no, RPP nie zamierza obniżać, czy sygnalizuje, że nie będzie obniżała w tym roku stóp. Nieobniżanie stóp to wsparcie, jeżeli chodzi o wynik odsetkowy, czy marżę odsetkową. Banki mają dużą nadpłynność i muszą rywalizować o depozyty, co z jednej strony właśnie powoduje, że no, nie ma takiego dynamicznego przepływu na rynek akcji, co widać pomimo dobrych wyników, czy bardzo dobrych wyników funduszy akcyjnych, nie ma takiego słopu zamiany lokat na akcje. Raczej to znaczy pieniądze płyną do obligacji, czyli raczej bym podchodził do tego, że właśnie moment obniżek stóp, czy zakładanie obniżek stóp przez inwestorów, no może wesprzeć notowania na polskiej giełdzie. Przy czym no pytanie, czy kiedy to będzie rozgrywane, ale też właśnie brak obniżek, no to dalej utrzymuje ten sentyment do banków chyba na wysokim poziomie, chociaż no, pytanie, czy pojawią się dodatkowe triggery, argumenty za poprawą, czy utrzymaniem tego sentymentu do banków. Pewnie wyniki za pierwszy kwartał będą takim sprawdzam, chociaż no, też zachowanie banków ING, PKO po wypłatach dywidend jest ciekawe. Ostatnio po wypłacie dywidendy z PKO bardzo mocne zachowanie PKO BP. Pytanie, czy to jest związane z dywidendą, czy jakieś inne argumenty. Wydaje mi się, że no zaskoczeniem minus jest to, że rynek debiutów nie ożywa, czy nie ożył na ten moment w pierwszym półroczu 2024, no ale pewnie gdyby poprawiło się saldo napływów, no to byłaby szansa na takie sprzężenie zwrotne, czyli udane stopy zwrotów, jeżeli chodzi o debiuty, wspierałoby napływ funduszy. Tylko jeszcze pytanie, czy zdążymy przed tym schłodzeniem w Stanach, czy na rynkach bazowych? No, czasu z tej perspektywy wydaje się być ograniczony.
No, u nas, jeśli chodzi o RPP, może nie całe RPP, ale przynajmniej prezesa Narodowego Banku Polskiego, to raczej nie zapowiadają nam się rychłe obniżki stóp procentowych. Przynajmniej ten scenariusz bazowy był taki, że do końca roku nie ma o tym mowy. Ale skoro zostały wywołane już banki i spółki przemysłowe, to chciałbym jeszcze dwa wątki na koniec właśnie spółkowe, które były gorące, trochę były wspominane, przynajmniej jeden. Chciałbym zacząć od Orlenu, to w kwestii spółek przemysłowych. Jakie są panów refleksje na temat tego, co się wydarzyło? Mam na myśli odpisy ponadmiliardowe w związku z tą szwajcarską spółką OTS. No wychodzą takie w zasadzie, no aż oczy można przecierać ze zdumienia, że spółka wypłacała ogromne zaliczki za zamówione tankowce z ropą z Wenezueli. Odbiorcą tych zaliczek był 25-letni Chińczyk. Nikt tego nie sprawdził, nikt tego nie zabezpieczył. Złamane zostały finansowe standardy, tak jakby całkowite finansowe niedbalstwo, a mówimy o kwotach miliardowych, czyli no potężnych. Panie prezesie, czy pan już stracił w ogóle zaufanie do Orlenu, czy no jak pan to traktuje, jako doświadczony zarządzający, czy widział pan kiedyś już podobne kwiatki?
Myślę, że można powiedzieć, że w przypadku spółek z udziałem skarbu, no chyba inwestorów już nic nie dziwi. Łącznie z tym, że nie dziwi sytuacja, kiedy stwierdzony jest brak środków, czy strata środków na poziomie miliarda złotych i nic się dalej z tym nie dzieje. Bo to jest szokujące. W każdym normalnym podmiocie myślę, że zostałaby przeprowadzona odpowiednia akcja przez służby czy prawna i winni ponieśliby tego konsekwencje. Natomiast no, spółka Skarbu Państwa, to no, dzieją się różne rzeczy. Jak widać, nie ma ciągu dalszego, aczkolwiek może będzie. Tutaj liczyłbym jednak, że coś się zadzieje i że to będzie jednak jakieś ostrzeżenie przed podobnymi sytuacjami w przyszłości. Natomiast no, inwestowanie w spółki z udziałem Skarbu Państwa jest dość specyficzne. Ja tutaj nieraz miałem możliwość dość krytycznego wypowiadania się w tym temacie. Może troszkę inną podgrupą są banki czy PZU, gdzie no, przynajmniej inwestorzy mogą liczyć na dywidendę, ale w przypadku pozostałych spółek, no to no tutaj nawet jeżeli ktoś wypłaca dywidendę, tak jak PKN, to wydaje mi się, że to nie osładza takiego poczucia, że inwestorzy są w tak zwanym ostatnim koszyku, jeżeli chodzi o jakby stopień, w którym mogą być zadowoleni z tego, co się dzieje w spółce. Przed nimi są na pewno pracownicy, państwo i wiele innych podmiotów. Także reasumując, no, nie takie rzeczy widzieliśmy. Pewnie nie takie rzeczy jeszcze zobaczymy. Szkoda, że się z tym nic nie dzieje dalej. Szkoda, że nie są wyciągane konsekwencje. I to powoduje, że w przypadku tych spółek z udziałem państwa, może poza bankami PZU, poziom wyceny nie odpowiada zachodnim standardom, tylko to jest tak mniej więcej między Zachodem a Rosją, jeżeli chodzi o poziom wycen tych spółek i chyba politykom powinno to dać trochę do myślenia.
Panie profesorze, bo my czasem rozmawiamy przy okazji przeglądów technicznych o filmografii giełdowej. Nie miał pan wrażenia, że to, co się ostatnio wydarzyło na Orlenie, to jest gotowy scenariusz na film i moglibyśmy potem konkurować w Oscarach z takimi gigantami jak Wilk z Wall Street? Czy... No bo trochę tak to wygląda. Oczywiście pewnie będą jeszcze, te sprawy będą, mam nadzieję, przynajmniej wyjaśniane w bardziej szczegółach, no ale to, co napisał ostatnio Business Insider właśnie o tym 25-letnim Chińczyku, który był beneficjentem tych milionów, no brzmi jak gotowy scenariusz na taką tragifinansową komedię.
Tak, to znaczy mi się wydaje, że przy każdej spółce jest pewien poziom wypłaty innej spółce, tej kwoty, gdzie powiedzmy prezes czy jakiś dyrektor może podjąć decyzję samodzielnie, a powyżej pewnej kwoty no to jest jakiś komitet, czy jest, nie wiem, nawet sam cały zarząd, który się zbiera i decyduje o tego typu działaniach. A tutaj jak słyszę, to okazało się, że to tylko jeden z dyrektorów miał taką władzę, gdzie mógł przekazywać aż tak ogromne kwoty pojedynczej fizycznej osobie. Więc jestem ciekaw, jak to się dalej będzie rozgrywać. Natomiast no, nie wiem, może dla niektórych miliard złotych to nie jest dużo, tak? I to jest po prostu drobna zaliczka, więc jeśli oczywiście rozmawiamy w takich kategoriach, no to nic się nie stało, tak? Niestety, jeśli chodzi o tutaj spółki Skarbu Państwa, to tutaj to podejście do finansów nie jest podejściem takim wzorcowym, takim jak powinno być w spółkach prywatnych. I tutaj się zgadzam, że no, powinniśmy obserwować dalej no, rozliczenie tych decyzji, bo to jest tak naprawdę kwestia akcjonariuszy i akcjonariuszem PKN Orlen nie jest tylko Skarb Państwa, ale są też tam, nie wiem, dziesiątki tysięcy nawet pojedynczych osób, które no, w ten sposób w jakiś zostały, nie wiem, uszczuplony ich majątek, że to się nie przekładała ta kwota na wzrost ceny akcji na giełdzie. Natomiast po tym, co się zdarzyło, to ja mam nadzieję, że może być już tylko lepiej. To znaczy będą wychodziły różnego rodzaju jeszcze jakieś kwiatki, jak to się mówi, ale rynek już powinien był to zdyskontować, czyli te wszystkie złe informacje już powinny być w cenie spółek Skarbu Państwa i ja mam nadzieję, że w tej chwili będzie lepiej. To znaczy, że te spółki będą zarządzane lepiej. I rzeczywiście tam się no, zarząd będzie kierował też dobrym akcjonariuszy, no bo to jest tak naprawdę kluczowe, a nie no, realizował jakieś określone cele. Ja zresztą jeszcze z studentami rozmawiam i wyceniamy czasami spółki przy pomocy modeli dywidendowych, to i mówię, że dywidenda w spółce Skarbu Państwa to jest zupełnie coś innego niż dywidenda w spółce prywatnej, to znaczy sposób podejmowania decyzji o wysokości tej dywidendy. Także to też o tym trzeba pamiętać, no ale widać, że praktyka, czyli to, co się dzieje i to, co teraz jest ujawniane, pokazuje, że spółki Skarbu Państwa, spółki prywatne to są różne spółki. Być może trzeba byłoby wprowadzić większą kontrolę w tych spółkach Skarbu Państwa jeszcze, no taką, nie wiem, jak gdyby dodatkową radę akcjonariuszy, która będzie się przyglądała zarządowi, nie tylko tą zwykłą radę nadzorczą, ale może jeszcze jakiś organ, że tak powiem, który będzie podchodził do tego tak jak do pieniędzy publicznych. No ja nie mówię tutaj o NIK-u, tak, no bo to wiadomo, że to jest zupełnie, to działa zupełnie inaczej, ale taki organ wewnętrzny, który będzie wybierany i będzie mógł prześwietlić niektóre decyzje bardziej szczegółowo. Dziękuję pięknie.
Panie Sobiesławie, pana ten miliard złotych odpisów, ponad miliard, wywołał już takie, że można było się tego spodziewać, czy jednak zaskoczenie?
Ja kilka elementów połączę. Po pierwsze, no jesteśmy po wyborach parlamentarnych, no i jest zmiana władzy w spółkach. Jak jest zmiana władzy, to często i wyniki roczne, to taki powiedzmy bilans otwarcia, większe odpisy, żeby tak oczyścić pole, jakby z jednej strony. Z drugiej strony, tak jak tutaj liczyliśmy z kolegami, to tak miliard złotych to mniej więcej jeden, dwa supertankowce. Także dla spółki, która ma wysoki rating, raczej, jakim jest Orlen, raczej w tego typu przypadkach stosuje się jakąś część przedpłat, ale w ograniczonym stopniu, no bo spółka ma dużą siłę finansową, a nie płaci się z wyprzedzeniem za jeden czy dwa duże dostawy. Także to tak być może to jest taki negatywny punkt przegięcia i no to, co też trochę nawiązywałem, być może właśnie czy te spółki surowcowe byłyby takim wsparciem oprócz banków, jeżeli chodzi o zachowanie WIG-u 20, no ale mnożniki dla Orlenu są z dużym dyskontem, czy wyraźnym dyskontem do PiS-u spółek porównywalnych. Mi tak, powiedzmy, może trochę romantycznie, no, szkoda niewykorzystanych szans przez część z polskich spółek i nie bez kozery jeszcze nie jesteśmy chyba traktowani jak rynek rozwinięty poprzez właśnie zachowania czy standardy w niektórych spółkach. Być może to będzie ulegało poprawie i no, zwiększało zaufanie co do polskiego rynku. Tak może trochę ogólnie odpowiadając też, czy odnosząc się, to no, Polska w regionie jest jedynym chyba takim inwestowalnym rynkiem, rozwijającym się, czy aspirującym do rynku rozwiniętego. No Turcja jest takim frontier market, to inwestorzy zagraniczni nie mają dużego wyboru, no ale niskie standardy w przypadku niektórych spółek, no, kazus właśnie Orlenu, no pokazuje, że chyba zasadnie. No i pytanie, czy jest szansa na zmianę perspektyw? tutaj dodam w kontekście też ostatnio zaskoczeń, jeżeli chodzi o rynek amerykański, tak powiążę, że Tesla podała gorsze wyniki, ale lepsze perspektywy, no i rosła po wynikach 12%. Meta, Facebook podał lepsze wyniki od oczekiwań, a w handlu posesyjnym dzisiaj, wczoraj spada 15%, także te perspektywy są istotne. I pytanie, czy to już jest ten moment, że inwestorzy zaczną grać story inflacyjne, co widać po miedzi, po KGH-u, póki co nie widać jeszcze po PKN Orlen. Być może to jest taki właśnie negatywny punkt przyjęcia po informacjach, być może inwestorzy czekają na jeszcze negatywne informacje, no ale gdyby PKN wyszedł tak powyżej 70 zł, to wydaje się, że no, byłby ten moment, który by sygnalizował, że być może ta wajcha co do sentymentu się zmienia, no to takie jest argumenty, powiedzmy, wynikowe, jak pokazuje ten kazus spółki szwajcarskiej, no to jest no, specyfika tych spółek Skarbu Państwa, niestety to wpływa cieniem na nasz rynek. Z potencjałem do poprawy być może właśnie w tym burzliwym końcówce drugiego i trzecim kwartale.
To jeszcze na koniec, bo chciałbym kontynuować ten wątek dużych spółek, bo no, tak jak obserwuję nawet po swoich widzach, po komentarzach, po mediach, no, zainteresowanie mimo wszystko tym WIGiN20, nawet spółkami z udziałem Skarbu Państwa ze strony indywidualnych inwestorów jest cały czas potężne. I myślę, że nie jeden z nich się zawiódł już nie raz, a mimo wszystko jeszcze wracają do tych spółek, ale chciałbym wywołany już wcześniej temat Allegro tutaj do niego nawiązać, bo mieliśmy teraz w kwietniu kolejną porcję ABB, że tak powiem, i był zwiększony popyt, miało być 50 milionów akcji, znalazło się chętnych na 65 milionów akcji. W przeciwieństwie do poprzednich ABB mieliśmy wzrost kursu, pozytywną reakcję, chyba 2 dni albo 3 dni z rzędu rekordowe najwyższe obroty w WIGu20 na tej spółce. No i teraz właśnie tak tytułem puenty chciałem zapytać panów, czy to, co się stało na Allegro, to może być taki game changer, bo wiadomo, że wiele osób marzy o tym, żeby wycena wróciła do tych 100 zł, no, które się pojawiły zaraz po wejściu na giełdę. I zastanawiam się i w kontekście tego ABB, ale też siły polskiego konsumenta, no i też trochę tego, pomijając z WIGu20 spółki z udziałem Skarbu Państwa, troszeczkę osłabły nam te blue chipy, ci liderzy prywatni. CD Projekt już dawno, no ale ostatnio też Dino. Więc moje pytanie, czy Allegro jest teraz takim kandydatem do tego, żeby być tym prywatnym podmiotem w WIGu20, który będzie liderem? Panie Sobiesławie, od pana zacznę, bo pan jako pierwszy powiedział o tym zaskoczeniu pozytywnym Allegro. Czy to jest takie zaskoczenie long term?
To ja widzę tak kilka zaskoczeń w kontekście spółek konsumenckich, czyli Allegro, ale i CCC. Przypomnę, że była jedna z rekomendacji, mocny spadek CCC, później druga, czyli seria rekomendacji, mocny wzrost. Dodam, że spółka blisko 90% przeceniona CCC od swojego szczytu. Allegro no, póki co zaskakiwało, znaczy po mocnym spadku próbuje w kurs wrócić do notowań na przykład z debiutu, już nie mówiąc o historycznych szczytach. I jeżeli tak właśnie szukałbym sektora, który mógłby wesprzeć banki, no to oprócz surowców właśnie widzę tego konsumenta. No i story w strategiach na 24 rok, pytanie, czy ta powszechność tego story jest słuszna, no to właśnie silny konsument i inwestycje. No i po spółkach, które zaskakiwały do tej pory minus, no to Allegro, CCC, trochę Pepco, no, Biedronka, ale to już może inny przypadek. Także wydaje mi się, że jakiś taki częściowy rebalansing, równoważenie w tym sensie, że być może zmniejszenie zaangażowania częściowe niekoniecznie zmniejszenie zaangażowania w bankach, ale wykorzystanie środków z dywidend na doważenie słabiej zachowujących się spółek konsumenckich, to może być story na dalszą część 2024 roku, jeżeli chodzi o pozytywne zaskoczenia. No i na ten moment widać symptomy. Pytanie, czy właśnie wyniki za pierwszy kwartał albo inne argumenty przekonają inwestorów do tego sektora, no to jakby potwierdzenie kosztuje.
Panie prezesie, bo o ile dobrze pamiętam, ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pan należy do fanów spółki Allegro i czy to, co się stało w ostatnim czasie, ABB, no i też ogólna kondycja skłania pana do tezy, że to 100 zł w końcu zobaczymy, albo może, żeby nie pytać o takie konkrety, czy Allegro może stać się takim liderem i zastąpić na przykład to Dino w tym portfelu WIG20, które było tak w cudzysłowie pewniakiem dla wielu inwestorów od debiutu. Czy Allegro może być jego godnym następcą po tym, co się ostatnio wydarzyło?
Znaczy 100 zł, to wydaje mi się, że musielibyśmy doczekać do następnej wielkiej, wielkiej hossy. Wtedy jest to możliwe, natomiast patrząc tak przez pryzmat powiedzmy najbliższych miesięcy, czy nawet kwartałów, to pamiętajmy o kilku rzeczach. Po pierwsze, Allegro jest bardzo dobrą spółką fundamentalnie i nie jest drogie. To z jednej strony. Z drugiej strony prawdopodobnie to nie był ostatni pakiet akcji, tylko za x miesięcy pojawią się kolejne akcje na sprzedaż. No i to oczywiście będzie utrudniało jakiś większy ruch na akcjach Allegro. Raczej tutaj mówimy o walce pozycyjnej byków i niedźwiedzi. Myślę, że w jakimś takim delikatnym trendzie wzrostowym, mimo wszystko, na razie przynajmniej. Natomiast no nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś wystrzału do momentu, kiedy inwestorzy nie będą mieli jasności, że nie ma więcej pakietów akcji. Bo te pakiety akcji, nawet jeżeli one będą za pół roku, to one będą dość mocno powstrzymywać notowania i pewnie Allegro się nie uda mocniej przebić. Jeżeli chodzi o wskaźnik wyceny, no to taki, na który my patrzymy najbardziej, czyli wskaźnik FV EBITDA na prognozach tegorocznych przy obecnej cenie to jest 12,7. Jest to dość niski, atrakcyjny poziom, który jakby uzmysławia nam, że większość spółek na naszej warszawskiej giełdzie cały czas ma potencjał do wzrostu wartości na poziomie od kilkunastu do drobnych kilkudziesięciu procent nawet. Czy Allegro może zastąpić Dino? Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to są jednak inne uzupełniające się spółki. Każda z tych spółek ma przed sobą ciekawe, dobre perspektywy. Oczywiście w dłuższym okresie. Pamiętajmy o tym, że Dino jest po bardzo silnym trendzie wzrostowym, czy niektórzy twierdzą, że ciągle w tym bardzo silnym trendzie wzrostowym. Od początku, kiedy spółka pojawiła się na giełdzie, IPO z tego co pamiętam było w okolicach 35 zł, dzisiaj mamy 379, w związku z tym można powiedzieć, że jedna z piękniejszych historii na naszej warszawskiej giełdzie, historia, która się nie kończy, jest w niej jakaś pewnie przerwa na reklamę, właśnie tą promocję cenową, ale później myślę, że walory Dino, podobnie jak i Allegro, podobnie jak i innych spółek detalicznych, tutaj koledzy wymieniali CCC, LPP, to są spółki, które rozwijają się, budują wartość dla akcjonariuszy i w dłuższym okresie czasu ma to pozytywne przełożenie na notowania tych firm.
Panie profesorze, to do pana należy puenta tego ósmego odcinka Loży i pytanie o to, czy w pana opinii Allegro może stać się liderem, nową gwiazdą na kształt kiedyś z CD Projektu, do niedawna Dino Polska, a może jednak PKN Orlen?
To znaczy, czy może, zawsze jest jakaś szansa, że może, natomiast ja jestem raczej po stronie tych inwestorów w trochę krótszych horyzontach inwestycyjnych i tutaj jak patrzę na wykres, to Allegro miało już pewne piękne chwile za sobą, bo to ten 2000 rok, kiedy zaatakowało 100 zł, potem spadło w okolice 20 i potem mieliśmy takie odbicie, a teraz od roku właściwie mamy do czynienia z trendem bocznym. No i inwestowanie w tej chwili w akcje Allegro, kiedy powiedzmy WIG ucieka, a posiadanie pakietu Allegro no jest pewnego rodzaju zniechęceniem dla tych, którzy liczą na zyski, czyli przez rok czasu miałbym mniej więcej tą samą wartość portfela, jeśli chodzi o Allegro, a na WIG-u 20 miałbym odpowiednią stopę zwrotu wysoką, no to czy na akcjach banków, to trochę zniechęca do inwestowania. Natomiast no tutaj pytanie jest takie, czy się wybije, bo tam jeszcze walczy z taką długoterminową linią trendu spadkowego tego szczytu w 2000 roku. Jak to przekroczy, no to ma szansę wyjść wyżej i powoli zacząć rosnąć. Natomiast w tej chwili jest skutecznie chłodzone, co tam podejdzie pod poziom oporu, no to właściwie widzimy zejście niżej. I tutaj, tak jak Sebastian mówił, pakiety ABB są takim chłodziwem, które zniechęcają inwestorów do sprzedaży. No tutaj potrzebny byłby komunikat taki, że to już jest koniec, prawda? I wtedy ewentualnie można byłoby uwierzyć w Allegro.
To tym chłodzącym Allegro akcentem postawiłbym kropkę tego dzisiejszego 8 odcinka Loży. Panowie, bardzo dziękuję za udział. Krzysztof Borowski, Sebastian Buczek, Sobiesław Kozłowski. Dziękuję panowie. Państwa zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania tego materiału, a w kolejnej Loży widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia.
Partnerem Loży Giełdowej jest Noble Securities.